Jesteśmy w 6 rozdziale pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Przeczytajmy od 12 wersetu. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. A Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało nie jest dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albowiem, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Niełatwy fragment. Być może nie wybrałbym go do zwiastowania, gdybym nie szedł po kolei. To jest zaleta i chciałbym powiedzieć wada, bo chyba bym w ten sposób zgrzeszył przeciwko Bogu, który ten fragment umieścił w Piśmie Świętym, ale jest to po prostu większa trudność. Tak czy inaczej nie traktujemy fragmentów Pisma Świętego wybiórczo, więc rozważamy po kolei. Także i ten trudny fragment. Myślę, że trzeba na początek przypomnieć sobie, dlaczego, skąd w ogóle pojawił się ten problem tutaj omawiany. Chodzi tak naprawdę o tę wolność chrześcijańską, której Paweł był adwokatem, był wielkim obrońcą. Paweł dużo mówił o wolności, ponieważ sam doświadczył jej. Wolności w Chrystusie, wolności od prawa mojżeszowego. Choć powiedział, że jest dobrowolnie je wypełnia, to jednak wie, że nie jest dla niego drogą do zbawienia. W judaizmie było ponad 600 przykazań, które określały, co wolno, czego nie wolno, co się Bogu podoba, a co Bogu się nie podoba. A ponieważ przykazania nie kodyfikowały wszystkiego, Żydzi wpadli na pomysł, że trzeba jeszcze dopisać sytuacje, których prawo mojżeszowe nie omawia. I rozwinęła się bogata tradycja, w której dodawano lub interpretowano, doprecyzowano w mniemaniu tych, którzy to robili, przykazanie Boże. Te, które wydawały się zbyt ogólne. Jak pamiętamy, Jezus nie miał dobrego zdania o tych wszystkich pomysłach, które mieli Żydzi na dodawanie, interpretowanie zakonu. Pamiętacie zapewne, jak mówił, że unieważniacie Słowo Boże tradycją i podaje liczne przykłady na temat tej interpretacji, która potrafiła całkowicie przeinaczyć Boży zamysł, który stał za przykazaniami. Tak czy inaczej, wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa, kiedy została objawiona wiara, prawo zostało przestało pełnić swoją dawną rolę. Prawo było pedagogiem, który prowadzi do Chrystusa. Jak pamiętamy, pedagog to był ten niewolnik, który prowadził męskiego potomka do szkoły, każąc mu recytować linijki, wdrażając go w naukę i odprowadzał go z powrotem do domu. Prawo było pedagogiem, który swoją rolę spełnił. I teraz człowiek wierzący nie musi przestrzegać przykazań prawa mojżeszowego. Nie musimy przestrzegać sabatu. Mężczyźni nie muszą się obrzezywać. Nie ma na nas obowiązku przynajmniej 3 razy w roku pojawiać się w Jerozolimie na 3 główne święta. Nie musimy składać ofiar zwierzęcych za nasze grzechy. A nawet do tego stopnia, że nie wiem, czy wiecie, prawo mojżeszowe zabraniało nosić ubrania z mieszanych materiałów. Czyli jak masz na przykład len i bawełnę razem w połączeniu, to znaczy, że łamiesz prawo mojżeszowe. Tak? Ale nie musimy tego przestrzegać. Ale czy to znaczy, że Bóg się zmienił? Czy jeżeli prawo mojżeszowe przestało obowiązywać, to znaczy, że Bóg się zmienił? To znaczy, że Bóg przestał nienawidzić zła? Moralność przestała go interesować? Przecież wiemy na podstawie Nowego Testamentu, że Bóg nie polubił kradzieży, składania fałszywego świadectwa, nie polubił morderstwa i nie polubił cudzołóstwa. Nic z tego się nie zmieniło. Bóg na wieki jest ten sam. Choć te, tak dla uproszczenia mówi się, ceremonialne zasady, przykazania, nakazy i zakazy zakonu przestały nas obowiązywać, to jednak to, co zakon mówił nam o Bogu, to zło, którego Bóg nie lubi, ta moralna strona zakonu wcale nie przestała obowiązywać. Bóg nie polubił zła nigdy w życiu. Można by nawet powiedzieć, że w Nowym Testamencie poprzeczka została zawieszona jeszcze wyżej. I jeśli wydaje nam się, że zakon był trudny do spełnienia, bo wymieniłem te i wiele innych rzeczy można dopisać, to jednak zakon zasadniczo nie mówił o intencjach. Troszkę mówił, ale nie mówił tyle, ile mówił Pan Jezus. Pan Jezus powiedział, że jeśli w twoim wyobrażeniu, już w głowie rozebrałeś tę kobietę i już wymyśliłeś, co możesz z nią zrobić, to znaczy, że już zgrzeszyłeś, chociaż fizycznie nie zgrzeszyłeś. Jeśli nienawidzisz swojego brata, jesteś mordercą. Nie tylko jesteś człowiekiem pełnym nienawiści, jesteś mordercą. Już w myślach zamordowałeś swojego brata. Jest wiele przykazań, w których Nowy Testament podnosi znacznie wyżej poprzeczkę, sięgając do naszego serca. W Koryncie było wiele nadużyć. W Koryncie wypaczono ideę wolności. A jednak zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł, cytując, wszystko mi wolno, bo prawdopodobnie oni tego używali. To była ich taka, jak to mówimy, taki tekst, który oni rzucali między sobą. Takie powiedzenie. Przecież wszystko mi wolno w Chrystusie. Zauważmy, że Paweł wobec nadużyć, jakie miały miejsce w Koryncie, nie próbuje zaraz napisać nowego listu albo nowego prawa Jezusa Chrystusa, które mówi, że będziesz robił to, nie będziesz robił tego, czyli zestaw przykazań dla ucznia Pana Jezusa Chrystusa na każdy dzień. Apostoł Paweł tego nie robi. On powtarza, tak, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie dam się niczym zniewolić. Moglibyśmy powiedzieć, że czyni to nawet pomimo tego, że on i my dzisiaj wiemy, że tak naprawdę wcale nie wolno wszystkiego. Bo przecież kilka wersetów wcześniej pisał, że niesprawiedliwi, że rozpustnicy, że bałwochwalcy, że złodzieje, że chciwcy, że oszczercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I tam jeszcze parę innych cech dodaje. Nie wolno wszystkiego. Ale apostoł Paweł podkreśla, że chrześcijańska wolność jest czymś niezwykłym, czego nie można zatracić. Dlatego kiedy mówi, wszystko mi wolno, zaraz dodaje, ale nie wszystko jest pożyteczne. A na innym miejscu mówi, ale nie wszystko buduje. ale ja nie dam się niczym zniewolić. Całkiem niedawno wydaje mi się, że ponieważ chrześcijańska wolność wymaga od nas dojrzałości, można by powiedzieć, że tę chrześcijańską wolność trzeba interpretować w duchu takiej augustyńskiej interpretacji, można by powiedzieć, tego fragmentu. Nie wiem, czy pamiętacie, Augustyn powiedział: kochaj Boga i rób, co chcesz. Tak? Bo jeśli kochasz Boga, to będziesz robił to, co się Bogu podoba. Kochaj Boga i rób, co chcesz. I w takim duchu trzeba interpretować to stwierdzenie: wszystko mi wolno. Ponieważ nie radzimy sobie, bo ta wolność wymaga od nas dojrzałości chrześcijańskiej. Ponieważ myślę, że nawet chrześcijanie nie do końca radzą sobie i my, pastorzy czy przywódcy, nie radzimy sobie z tą wolnością chrześcijańską, interpretacją tej wolności. Myślę, że gdzieś często pojawiały się w kościołach takie różne skrajności. Na jednym biegunie byli ci, którzy chętnie doradzali, co wolno, a czego nie wolno. A więc nie będziesz pracować w niedzielę, kobieta nie może nosić spodni i cała masa różnych przykazań, które pokazują, co wolno, a czego nie wolno, jaką spódnica powinna mieć długość, jaki powinien być stosowny ubiór, a jaki niestosowny. Cała masa tych przykazań, którą ludzie chcą nam pomóc, żeby nauczyć nas, co wolno chrześcijaninowi, a czego nie wolno chrześcijaninowi. Oczywiście jest drugi biegun, który dzisiaj jest chyba jeszcze bardziej już powszechny, który brzmi, może to nie jest powiedziane wprost, ale postępowanie jakby, czy nauczanie, nie mówię, nie wypowiadając tego wprost, ale to brzmi mniej więcej jak tak, że Boga nie interesuje nasza moralność, On po prostu chce być twoim przyjacielem. On chce być blisko ciebie. Nie interesuje Go to, co robisz, albo mniej Go interesuje, bo On tak bardzo ciebie kocha, że chce być blisko ciebie. To jest ten drugi skrajny biegun i on jest również niewłaściwy. Boga jak najbardziej, jak widzimy z tego fragmentu, interesuje moralność. On się nie zmienił i wraz z tym, że zakon przestał pełnić swoją rolę, jaką miał w Starym Przymierzu, to jednak wiemy, i apostoł Paweł to podkreśla, że Bóg nie zmienił się i dalej nie akceptuje i nie toleruje zła. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale moja wolność powinna wynikać z miłości do Boga i wynikać z miłości do brata. Mamy ogólne zasady. Wiemy, co Bogu się podoba, a co Bogu się nie podoba. Jeśli chodzi o ubiór, nie musimy kodyfikować, jak powinien on wyglądać. Ale z miłości do mojego brata w Chrystusie kobieta powinna być świadoma, jak jej ciało oddziaływuje na mężczyznę i lepiej pomóc mu się modlić, niż go od tej modlitwy odciągać. Czy kobiety powinny nosić spódnicę, czy nie powinny nosić spodnie? Ja uważam, że niektóre kobiety bardzo kobieco wyglądają w spodniach. A zasadą, która stoi za tym, i ona się, uważam, nie zmieniła od Starego Testamentu, że ubiór powinien pomagać nam determinować płeć. Nie powinien nam przeszkadzać w określaniu, żeby patrząc na kogoś, żebyśmy się nie zastanawiali, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Bo Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo jako mężczyznę i jako kobietę. Więc Bogu nie podoba się nie sposób ubierania, tylko to, czy sposób ubierania nie próbuje maskować różnicy płci, tak jak Bóg nas stworzył, bo to nie podoba się Bogu. Jest cały zestaw założeń, które pokazują nam, jakie są Boże intencje, a my powinniśmy stanąć i odpowiedzieć, czy w moim postępowaniu, w moim ubiorze, w moim zachowaniu jest, jakby to wynika z miłości do Boga i z miłości do mojego brata w Chrystusie. Jest wiele rzeczy. Ta zasada, druga zasada, ona mnie zaintrygowała. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczym zniewolić. To jest ciekawa zasada. Ona dała mi naprawdę dużo, dużo do myślenia, kiedy zastanawiałem się nad tym tekstem. Są pewne obojętne rzeczy albo dobre rzeczy, które są dobre dla człowieka, ale mogą go zniewolić. Słowo Boże nie mówi nigdy, że pieniądze są złe. Nigdy Słowo Boże nie nakazuje nam żyć w ascezie. Ale Słowo Boże mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. To znaczy, że choć pieniądz sam w sobie nie jest zły i może być wielkim błogosławieństwem dla nas, albo my możemy poczynić wielkie błogosławieństwo w życiu czyimś drugiego człowieka właśnie pieniędzmi, to jednak Słowo Boże mówi, że mogę wpaść, pokazuje mi, że mogę wpaść w wir pragnienia posiadania jeszcze więcej i więcej i zniewolenia, żeby mieć coraz to nowsze, coraz to lepsze, coraz fajniejsze, żeby być na topie. Niedawno rozmawiałem z jedną z kobiet lekarzy, która powiedziała mi, nie wiem, pani była bardzo szczera, zaskakująco, ale podzieliła się tym, że jej koleżanki niektóre lubią, mając dom niewykończony, dom, w którym nie ma jeszcze mebli, jeździć bogatym samochodem, bardzo kosztownym, po to, żeby się pokazać. Albo ktoś ma mieszkanie dwupokojowe, ale jeździ dobrym samochodem i to nawet nie swoim, tylko i to nawet nie w leasingu, bo po skończeniu się tej umowy ona oddaje auto nie posiadając praw do tego auta, po to, żeby się pokazać. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczym zniewolić. Ćwiczenia fizyczne mają zbawienny efekt dla mojego ciała, o czym powiedział mi mój pan doktor, który prześwietlił mi bark ostatnio i powiedział, że to prześwietlenie wszystko mówi na mój temat. Ćwiczenia fizyczne mają zbawienny efekt dla człowieka. Bardzo dobre. Pomagają nam w sprawności dożyć do późnego wieku. Ale my wiemy, że ćwiczenia fizyczne mogą sprawić, że człowiek biega od klubu fitness do solarium i do lusterka, żeby tylko przyjrzeć się, jak wspaniale i pięknie wygląda, a każdy objaw starzenia się zmieniać najpierw najnowszymi, najdroższymi kremami, a kiedy człowiek zmysłowi sobie, że to nie działa, to sięga po skalpel, żeby za wszelką cenę zakryć to, że człowiek się starzeje i się po prostu starzeje. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczym zniewolić, mówi apostoł Paweł. Jest wiele rzeczy dobrych, które potrafią uczynić, stać się sidłem dla człowieka, zniewoleniem dla człowieka. Tak zastanawiam się, strach też potrafi być zniewoleniem dla człowieka i to niestety mogę powiedzieć wiele na temat złego wpływu strachu na życie. I to dla mnie dotarło też, że nie dam się niczym zniewolić, więc też uczynię wszystko, żeby strach nie dominował w moim życiu. Uczynię wszystko, ponieważ jestem sługą Jezusa Chrystusa, więc powinienem Jemu służyć, a nie służyć czemuś innemu lub komuś innemu lub poddawać się jakimś innym czynnikom. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Wszystko mi wolno, ale nie dam się niczym zniewolić, bo dobre rzeczy stają się narzędziem złego, żeby ograniczyć moją chrześcijańską wolność. Tak więc widzimy, że apostoł Paweł, pomimo nadużyć, o których jeszcze tutaj wam nie wspomniałem, ale jestem... Apostoł Paweł broni wolności w Chrystusie, pomimo, jak za chwilę zobaczycie, bardzo poważnych nadużyć w zborze koryńskim. I to nadużycie, ono było, można by powiedzieć, dla nas dzisiaj naprawdę czymś strasznym. Dlatego, że Koryntianie, i taka jest jakby główna myśl tego fragmentu, czy główny grzech, który tutaj jest opisany, oni po prostu chodzili na prostytutki, część z nich, i nic sobie z tego nie robili. Mówili po prostu, wszystko mi wolno i tyle, w Chrystusie wszystko mi wolno. I w tym 13 wersecie, pokarm jest dla brzucha, brzuch jest dla pokarmu, prawdopodobnie wcale im nie chodziło o zniewolenie jedzeniem. To wciąż dotyczy rozwiązłości seksualnej. Być może to powiedzenie, pokarm jest dla brzucha, brzuch dla pokarmu, było takim usprawiedliwieniem. Dla mnie zawsze jest problemem i jest dla mnie przerażające, jak ludzki umysł potrafi znaleźć wiele wymówek dla czynienia zła. I być może oni mówili, że tak jak dla brzucha jest naturalne jedzenie, jest brzuch, jestem głodny, jest pokarm, jestem głodny, potrzebuję pokarmu. Bóg stworzył pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmu. I w taki sam sposób mam swoje pragnienia seksualne, moje narządy tego pragną, więc chciałbym realizować. Tak jak mój brzuch odczuwa głód, się sycę, nasycam się, tak samo jeśli pragnę być z kobietą, po prostu realizuję swoje pragnienia. Brzuch jest dla pokarmu, a moje te wstydliwe, te, o czym apostoł Paweł mówi, części ciała, są do tego, żeby zaspokajały swoje pragnienia. To ich myślenie może wynikało też w jakiejś mierze stąd, że ich podejście było trochę inne niż nasze podejście. Rozmawialiśmy z Magdą wczoraj wieczorem właśnie o tym, że troszeczkę my w innym miejscu jesteśmy i powinniśmy na inne rzeczy zwracać uwagę. Oni troszeczkę w innym miejscu byli. Zaraz powiem, do czego zmierzam. Myślę, że dla większości z nich, tak przeczytałem w komentarzu, prostytucja nie była czymś tak złym, jak jest w naszych oczach. Na nich to było, dla wielu w Koryncie to było coś naturalnego. Dla wielu, nie dla wszystkich. Ona nie była potępiana. Była wręcz prostytucja sakralna, którą oddawano cześć bóstwom. Wielu ludzi, pogan, żyło w ten sposób, że miało swoją żonę, z którą płodziło swoje to legalne potomstwo, które dziedziczyło. Natomiast niewolnice albo prostytutki były po to, żeby realizować swoje pragnienia seksualne. Żona nie była do tego. Żona była, żeby rodzić potomstwo i żeby ją też oszczędzić przed kolejnymi ciążami. Po prostu ludzie tłumaczyli sobie w ten sposób. Apostoł Paweł, wywodzący się z żydowskiej kultury, mógł tylko rwać sobie resztki włosów na głowie, że to było coś strasznego. Powiedziałem to o tej kulturze, dlatego że nie jest dla nas problemem zrozumienie intencji apostoła Pawła. Ale natomiast ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy inne rzeczy były powszechnie uznawane za złe, a dzisiaj już nie są. Pamiętam czas, kiedy mając 20 lat, widziałem, jak moi znajomi zamieszkali ze sobą bez ślubu. I to był przełom, bo to były jedyne znane mi osoby, które żyły ze sobą bez ślubu. Wydaje mi się, że jestem bardzo stary, kiedy to mówię. Ale naprawdę tak było. Oni robili coś, co sami wiedzieli, że jest nie w porządku, nie jest zgodne z normami. A dzisiaj? A kogo to dzisiaj interesuje? Kogo to dzisiaj dotyka? Kogo to dzisiaj rusza? Nawet w kościołach to przestaje ruszać ludzi. Nie jesteśmy pod zakonem. Ale Bóg nie przestał szanować związków małżeńskich. I nie przestawał uznawać, że to jest jedyna relacja, którą On akceptuje i szanuje między dwojgiem ludzi. Między mężczyzną i między kobietą. To się nigdy nie zmieniło w Bogu. I może ta sama prostytucja nie jest dla nas tak wielkim problemem, ale to właśnie bycie w związku małżeńskim jest dla nas coraz większym problemem. Kościół musi na nowo, musimy my słyszeć, że Bóg nie akceptuje związków pozamałżeńskich. Bóg nie akceptuje zmiany partnerów tak po prostu. Bóg jest wciąż Bogiem, który stworzył mężczyznę i kobietę do małżeństwa. I to jest ta relacja, którą On chce błogosławić. Kiedy apostoł Paweł jest zrozpaczony, czy jest jakby przerażony tym, co dzieje się w Koryncie, on mówi, że może dla Koryntian ciało nie ma znaczenia, bo wielu z nich nie wierzyło w zmartwychwstanie ciała. Oni byli wytworami swojej własnej kultury. Dlatego wielu Greków za Platonem, takim filozofem greckim, mówiło, że ciało jest więzieniem duszy. Śmierć jest uwolnieniem od tego więzienia. Jest uwolnieniem od cierpienia i zniewolenia. Kiedy apostoł Paweł w Atenach mówił o zmartwychwstaniu ludzi, został wyśmiany i już dalej nie mógł kontynuować swojego zwiastowania. I tak w Koryncie, właśnie w tym zborze. I to szerzej zostało omówione w 15 rozdziale tego listu. Niektórzy Koryntianie nie wierzyli w zmartwychwstanie. Dlatego mówili, pokarm jest dla brzucha, brzuch jest dla pokarmu, a Bóg położy kres i jednemu, i drugiemu. Po co się troszczyć o ciało? Po co troszczyć się, żeby ono było święte? Po co? Bóg i tak zniweczy to ciało. Da sobie spokój. I to już koniec będzie z tym ciałem. Dusza zostanie uwolniona z więzienia. Apostoł Paweł mówi, Bóg położy kres pokarmowi i brzuchowi. Ale Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi. Dlatego ciało jest ważne. Bóg nie kończy z tym ciałem. To jest niewłaściwa koncepcja. Jak zobaczymy, 14 werset mówi, Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi. Jezus zmartwychwstał, więc my również zmartwychwstaniemy. I nie możemy powiedzieć, że ciało nie ma znaczenia. Ma znaczenie. Bóg nie zamierza kończyć z tym ciałem. Bóg je zamierza wskrzesić i przemienić. Dlatego to złe myślenie, to pełnienie zła związane z tym, że Bóg i tak skończy z tym ciałem, apostoł Paweł mówi, jest nie na miejscu. I wiele mówi o tym, jeżeli Bóg pozwoli i dojdziemy do 15 rozdziału, to więcej będziemy patrzeć i rozważać Słowo Boże w tym temacie. Apostoł Paweł mówi w 15 wersecie, że jesteśmy członkami Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, że kto jest z Panem, jest z Nim jednym duchem. I to jest bardzo ciekawe i bardzo budujące, gdyby tak zastanowić się nad tym. To myślenie pomaga nam zrozumieć, dlaczego została ta zerwana zasłona oddzielająca miejsce najświętsze od świętego. Po co jakieś jakaś odległość między Bogiem a człowiekiem w Nowym Testamencie, kiedy ja jestem z Panem jednym duchem. Jestem zjednoczony z Panem w Chrystusie, z moim Panem. Mam duchową jedność, duchową łączność. Kto łączy się z Panem, możesz powiedzieć, jestem z Panem, jestem jednym duchem. A więc nie jest Bóg daleko ode mnie. A więc moje ręce stają się Jego rękami, a moje nogi stają się Jego nogami. I tak w istocie jest. W dużej mierze w jaki sposób Bóg działa na tym świecie? Ja wiem, że On panuje nad wszystkim. Nad ptakami, nad wodą, nad powietrzem, nad wszystkim, nad deszczem, wiatrem, nad wszystkim. Wiem o tym. Ale w jaki sposób Bóg pomaga innym ludziom? W jaki sposób Bóg błogosławi innych ludzi? Ma swoje ręce, ma swoje nogi, ma swoje usta. Moje ręce, moje nogi, moje usta, moje oczy są oczami Chrystusa. Kto jest z Panem, jest z Nim jednym duchem. Apostoł Paweł mówi, i wy bierzecie części ciała Chrystusa i łączycie je z prostytutką? Mówi, jak to możliwe? Jak to możliwe? Rozumowanie Pawła jest zaskakujące. Paweł zadaje pytanie, czy nie wiecie? Po raz kolejny ten rozdział składa się z pytań, czy nie wiecie? Powinniście to wiedzieć. Czy nie wiecie, że kto łączy się z prostytutką, jest z nią jednym ciałem? I widzicie, co za argument podaje? Albowiem Pismo mówi, ci dwoje będą jednym ciałem? Skąd jest ten werset? On jest z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Genezis. Kiedy Bóg mówi, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Do tego apostoł Paweł nawiązuje. Więc apostoł Paweł mówi, że każde współżycie jest połączeniem. Stajesz się jednością z prostytutką, kiedy łączysz się z nią. A więc w ten sposób członki ciała, czy części ciała Chrystusa stają się częściami ciała prostytutki. Mówię, jak to możliwe w ogóle? Dla apostoła Pawła, jak widzimy, seks nie jest tylko cielesnym doznaniem. Nie jest czymś tym samym, co jedzenie, spanie, bieganie, czy jakiekolwiek inne czynności. Dla apostoła Pawła seks ma duchowy wymiar. W Piśmie Świętym seks ma duchowy wymiar. I zawsze taki miał. Nie jest jedynie fizyczną czynnością służącą prokreacji czy po prostu cielesnej przyjemności. Ma duchowy, głęboki wymiar. Apostoł Paweł mówi, nieważne ile razy, choćby raz, łącząc się z prostytutką duchowo, łączysz się z nią, stajesz się z nią jednością. Duchową jednością. Mówi, jak to możliwe, że części ciała Chrystusa stają się częściami ciała prostytutki. Mówi, uciekajcie przed teczeństwa. Uciekajcie. Dosłowne stwierdzenie, uciekajcie. Które nawiązuje do czego? Do pewnego człowieka, który uciekł i zostawił płaszcz w rękach tej, która chciała go uwieść. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc, połóż się ze mną, lecz on zostawił swoją szatę w jej ręku i uciekł i wyszedł na dwór. Czyja to historia? Józefa i żony Potyfara. Jest wielka mądrość w postępowaniu Józefa do tego stopnia, że apostoł Paweł cytuje ją jako dobra wskazówka. I wiem, że niektórzy mieli okazję przetestować, że jest ona bardzo skuteczna. Kiedy ludzie spotykali się z kobietami, ktoś na przykład przyjeżdża po pracy do swojej znajomej z pracy na chwilę, a ona otwiera mu nago. Takie historie słyszałem. Po prostu wejdź. Ucieka. To jest najlepsza rzecz, którą może mężczyzna zrobić. bo 2 sekundy później może być już za późno. Kiedy umysł zaczyna produkować fantazję, może być już naprawdę za późno. Więc to jest dobra rzecz i ocaliła. Słyszałem wielokrotnie takie historie, że takie postępowanie uratowało wielu ludzi, którzy zanim zdążyli jeszcze sobie cokolwiek wyobrazić, brali nogi za pas, bo znali siebie. Wiedzieli, co kilka sekund później może się wydarzyć. Apostoł Paweł mówi dalej kolejne dziwne, zaskakujące słowa. One są trudne do zrozumienia, ale trzeba je usłyszeć. Apostoł Paweł mówi, że każdy grzech, który by człowiek popełnił, jest na zewnątrz jego ciała, ale wszeteczeństwo, rozwiązłość jest grzechem, który dotyka ciała ludzkiego. Tak jakby ten grzech uderza w same korzenie naszego jestestwa i nie jest największym z grzechów, bo nie można tego tak powiedzieć. Są grzechy, które o wiele gorsze grzechy, które ludzie popełniają, ale jego znaczenie ma niedostrzegany przez wielu i bardzo mocny wpływ na życie człowieka. Wszelki grzech jest poza ciałem, ale ten grzech jest grzechem przeciwko ciału ludzkiemu, mówi apostoł Paweł. On zmienia, nawet jeżeli nam się wydaje, że nic się nie zmienia, to jednak wiele się zmienia. Wiele się zmienia przez coś, co ludzie uważają za po prostu coś fizycznego, coś nieznaczonego, coś przypadkowego, bez znaczenia. Apostoł Paweł mówi, ma znaczenie i ma wpływ i zmienia. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak to ich zmienia. Czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego, który mieszka w was? Po raz 6 apostoł Paweł w tym rozdziale mówi, czy nie wiecie. Powinniśmy sobie zdawać sprawę. I o ile wcześniej mówił o świątyni Ducha Świętego jako o Kościele, to teraz mówi o moim i twoim ciele. Ciała nasze są świątynią Ducha Świętego. I jak wiemy, nie w świątyni sprawa, ale w tym, który zamieszkuje świątynię. On uświęca świątynię. Jego obecność uświęca świątynię. Apostoł Paweł mówi, ciała nasze są świątynią Ducha Świętego. I tak musimy myśleć o sobie samym. Są miejscem, są przybytkiem, w którym mieszka Bóg. I On chce tam mieszkać. On chce w nas mieszkać. Więc ta świątynia powinna być jak najbardziej święta, a i my powinniśmy być na drodze świętości, z której zbaczając musimy korzystać ze świętej krwi Pana Jezusa. Zostaliśmy drogo wykupieni, nie srebrem i złotem. Drogocenną krwią Pana Jezusa, najcenniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek miał Bóg, krew swojego Syna. Zostaliśmy wykupieni krwią Jezusa Chrystusa i ona wciąż działa. I ona wciąż gładzi wszelki grzech. Ona wciąż jest jedynym środkiem, który oczyszcza sumienie, który odpuszcza grzechy, oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. Dlatego apostoł Paweł wzywa nas, abyśmy podążali drogą świętości, drogą uświęcenia, wiedząc, że Bóg nie zmienił się, jest na wieki ten sam. A więc podsumowując, jak widzimy nadużycia tej wolności w Koryncie były okropne i pod stwierdzeniem wszystko mi wolno uważali, że naprawdę wszystko im wolno, ale apostoł Paweł ogranicza to rozumienie. Cytując jeszcze raz Augustyna, wszystko ci wolno, kochaj Boga i rób co chcesz. Wszystko ci wolno, nie żyjesz pod nakazem tysiąca przykazań na każdy dzień. Jesteś wolny, ale pamiętaj, że ta wolność powinna być kierowana miłością do Boga i miłością do swojego brata. Ta wolność nie powinna być zamieniana w niewolę przez jakąkolwiek rzecz. Apostoł Paweł powiedział: wszystko mi wolno, ale nie pozwolę, żeby cokolwiek panowało nade mną. Więc zostaliśmy powołani do tej wolności w Chrystusie. Ale musimy pamiętać, że Bóg nie zmienił się i wciąż nie polubił zła. I wydaje mi się, mogę powiedzieć, jestem pewien, że się to nie zmieni. Powstańmy do modlitwy.